Będziemy mówić o właśnie myślę, mamy 2 godziny z hakiem, tak? Dobrze, będzie prawie 3. To podzielimy to tak po godzince z hakiem. Będziemy mówić o nabożeństwach, o tym jak, o właśnie, już, to już wiem, o tym jak współpracować powinien Kościół Matka i o grupach domowych. Ponieważ wam może się wydaje na tym etapie, po co nam grupy domowe, jak my jesteśmy jedną wielką grupą. Ale jeśli myślimy o rozwoju, o tym, żeby Kościół miał uczniów nie tylko nowo nawróconych i żeby ci uczniowie nie wypadali nam z tych sieci, to grupy domowe absolutnie są niezbędne. Ale nie takie grupy, jakich może się nauczyliście przez lata, które wzbudzają w was alergię i w ogóle w głowie kłębią się różne historie. Będziemy mówili o tak zwanych grupach z celem albo pomnażających się grupach domowych. Dobrze, ale może najpierw zaczniemy od tego, żeby trochę tutaj ustawić temat, jak współpracować powinien Kościół Matka z taką grupą, która zakłada jakąś wspólnotę. Ja to opowiem, jak myśmy robili na przykładzie Rybnika, jak to robiliśmy na przykładzie Katowic, jak to funkcjonowało. Dlatego bardzo ważne, od takiej nawet strony praktycznej, ja już pomijam cały aspekt duchowy, bo aspekt duchowy jest tutaj najważniejszy, aby być pod autorytetem pastora, czyli mieć jego dobrą opinię, czy pozytywną opinię, że twój pastor właśnie cieszy się, że tu jesteś, wydaje o tobie dobre świadectwo i w ogóle ty funkcjonujesz pod jakimś autorytetem. Więc dlatego te deklaracje, czy te jakieś rekomendacje są bardzo ważne, bo znowu wracamy do pewnej myśli z tamtego, z wczoraj, że jest zasada poddania autorytetom. Tyle w tobie autorytetu, ile poddania autorytetom. Ktoś kiedyś powiedział takie bardzo mądre zdanie, ja się tego trzymam w swoim osobistym życiu. Ten, który nauczył się służyć, otrzymuje prawo, aby przewodzić. W innym przypadku może to się skończyć bardzo tragicznie dla ciebie, jeśli byłeś osobą, która nigdy nie służyła, a w szczególności nie służyła twojemu pastorowi, nigdy nie otrzymasz od Boga promesy, pozwolenia na to, aby przewodzić. Wiecie dlaczego? Dlatego, że masz chore serce. Chorzy ludzie będą dewastowali życie innych ludzi. A więc nie można ich postawić na czele, dlatego że bardzo szybko rozpoznają w sobie możliwości wpływania, manipulowania, możliwości władzy i taki źle przygotowany zawodnik narobi bardzo dużo szkody w Królestwie Bożym. Dlatego jakby relacja ze swoim pastorem i z twoim kościołem jest absolutnie sprawą najważniejszą. Bez względu, czy jest typem, wiecie, hipstera XXI wieku, jest mądry, modny i ładny, czy bez względu na to, że ma 70 lat i ma niemodny garnitur i w ogóle nie rozumie czasów, w których żyjesz, masz jeden obowiązek i przywilej, szanować go. Bez względu na to, może ci się nie wydają super nowoczesny, nie ma iPada, nie ma iPhone'a, szanuj go. Może nawet jest trochę dziwaczny, szanuj go. Dlatego, że to tobie wyjdzie na zdrowie. Czy jest to łatwe? Absolutnie nie. Być może on kompletnie ciebie nie rozumie, ale to nigdy nie będzie powodem do tego, abyś go nie szanował. Jeśli twój pastor powie, ja tego nie czuję, ubłagaj go. Po prostu klęknij przy nim. Nie wiem, noś mu teczkę, aby zgodził się, żebyś wziął udział w tym projekcie. Wiecie, to jest trochę z takim wyszarpywaniem błogosławieństwa. Ja mówię u nas w kościele tak, kiedy pojawia się ktoś nowy, skąd jesteś? Jeżeli mówi, że jest z innego kościoła, to mam strasznego doła. Ale on wtedy mówi, bracie, ja tak czuję, że Pan mnie tutaj prowadzi i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. I wtedy zadają pytanie, jaką ma relację ze swoim pastorem. Jeśli ma chorą relację, to wtedy rozpoczynamy tak zwaną służbę zniechęcania. Czyli zniechęcamy go, żeby nie był z nami. Bo my nie chcemy takich ludzi. Ale jeżeli jest to człowiek normalny i z jakichś powodów po prostu nie wzrasta już duchowo w swoim kościele, tych powodów może być bardzo wiele. wtedy mówimy tak. Oczywiście, jeśli jest normalny. Weź portfel, włóż tam dużo kasy, idź do dobrego sklepu z różnymi przedmiotami, upominkami, suwenirami, idź do świetnej, najlepszej kwiaciarni w mieście, idź do swojego pastora i jego żony i po prostu poproś go o błogosławieństwo i podziękuj mu za wiele lat jego służby względem ciebie. Jeśli tego nie zrobisz, nie możemy cię przyjąć. A mój pastor jest taki, jeśli tego nie zrobisz, nie możemy cię przyjąć. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy zabrać błogosławieństwo. Poproś o modlitwę, poproś, żeby cię pobłogosławił. Wiecie, zbyt często ludzie rozstawali się ze mną przez SMS-a, a ja tymi ręcami ich dzieci chrzciłem. No może nie ich dzieci, ale proszę. Ale ktoś tam, no tak, tymi ręcami z nimi byłem, oni byli uzdrawiani, nie umarli, bo się o nich modliłem, a oni przez SMS-a się ze mną pożegnali, tak? Więc nie chcemy takich ludzi, nie chcemy, żeby tak Kościół funkcjonował, chcemy, żeby ludzie szanowali siebie nawzajem, ale potrzebujemy mieć dobrą relację z Kościołem, w którym dzisiaj jesteśmy, aby ten Kościół pomógł nam założyć tą nową wspólnotę. Na czym ta pomoc polega? Po pierwsze, zaczyna się od tego, że kiedy jesteś pod autorytetem pastora, jesteś pod duchową ochroną. Dlaczego? Dlatego, że jesteś w stadzie twojego pastora. Twój pastor ma od Boga autorytet i władzę do ochrony ciebie. Może nie zawsze to widzisz, powiesz, jak do ochrony mnie, jak on mnie jeszcze zdewastował, spacyfikował. To czasami są kwestie charakteru po dwóch stronach. Poza tym nie przesadzajmy, tak naprawdę złych przywódców jest znacznie mniej niż tych dobrych. Wiecie, to jest tak, że my mamy też taką schizę, szczególnie Polacy, że bierzemy jakieś pojedyncze sytuacje i budujemy jakąś całą w ogóle aferę wokół złych przywódców. Rick Warren powiedział takie fajne zdanie, potem je trochę rozszerzył chyba na jednym z wpisów na Facebooku, że przez kilkadziesiąt lat swojej służby nie spotkał ani jednego pastora, może prawie ani jednego, który sprawowałby swoją funkcję dla kasy. I nie spotkał, i spotkał tylko niewielu złych liderów, natomiast ogromną rzeszę wspaniałych liderów. A więc, kiedy mówimy o pewnych sytuacjach, to bardzo często mówimy nie zawsze aż tak bardzo o kwestiach kiepskiego przywództwa, tylko o różnicy charakterów. A tam, gdzie są różnice charakterów, tam jest przebaczenie, tam jest krzyż, tam jest pokora, tam jest uniżenie. Dlaczego ja o tym mówię? Bo znowu, musimy mieć relacje ze swoim pastorem, aby po pierwsze mieć ochronę. Po drugie, największym problemem, kiedy zakładamy kościół, są ludzie. Bo my to robimy dla ludzi. Gdybyśmy mieli ludzi, może by aż tak bardzo nam się nie chciało zakładać kościołów, bo byłoby tych wierzących miliony w Polsce. Ale zakładamy kościoły, ponieważ nie ma ludzi w kościele. Czyli jest deficyt ludzi wierzących. A więc nasz kościół matka ma pewne zasoby ludzkie, które są nam potrzebne, aby łatwiej zacząć. Po trzecie, to może być najbardziej problematyczne, choć różnie to bywa, kościół matka ma kasę. Bez kasy będzie bardzo trudno. Możesz mieć teorię, ale jeśli wpływy twojej grupy to jest 100 zł, no to kariery nie zrobisz. No raczej. A więc to są trzy ważne powody, dla których potrzebujemy mieć właściwą relację z matką, z naciskiem na tą pierwszą. To zawsze było tak, że Kościół wysyłał ludzi do zakładania nowych kościołów. Apostoł Paweł, który był mega super gigantem, przynależał do kościoła. Jakiego? W Antiochii, tak. Tak, w Antiochii. Jak nie, to mnie poprawcie, ale chyba w Antiochii. A więc on był w konkretnym kościele. Czy mógł w nim nie być? No był gigantem, tak? On by mógł powiedzieć, państwo to ja. Nie? Kościół to ja. Jaka przynależność, jaka tutaj, jakie posłuszeństwo. On, pomimo że sprawował funkcję apostoła, był w kościele. Był w kościele, lokalnym kościele w tym sensie. A więc jeśli chcemy karierę zrobić, musimy w tym kościele być. Kariera w cudzysłowie, jak to się nagrywa, żeby nie było później plotek na ten temat. Jakoś ciężko w kościele karierę zrobić. A więc, moi drodzy, potrzebujemy mieć właściwe relacje. A więc punkt pierwszy, nie to miejsce, moglibyśmy godzinami mówić na temat kultury szacunku, poddania, posiadania autorytetu, ale Kościół Matka musi nas wysłać. Musi nas wysłać. Musi być ten element, kiedy przed Kościołem ktoś się najzwyczajniej o nas pomodli. Prawda? Ktoś powie kilka ciepłych słów. Ktoś weźmie jakąś choć trochę duchową odpowiedzialność za to, co robimy. A więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, i tutaj przychodzimy już do bardzo praktycznych spraw, to są ludzie i pieniądze. Ja wam powiem, jak myśmy to robili w Rybniku i jak myśmy to robili w Katowicach. I wy sobie notujcie jakieś takie uniwersalne zasady, ale od razu powiem, nie ma patentu jednego. Nie oczekujcie, niektórzy tu przychodzą do mnie i oczekują gotowych odpowiedzi. Nie dam wam odpowiedzi, dam wam zasady, którymi musicie się kierować. A więc w naszym przypadku było to tak, ponieważ Rybnik był 12 kilometrów, bo to jest taki, to jest właśnie ta część Śląska, gdzie właściwie nie wiadomo, w jakim mieście jesteś, bo my akurat jesteśmy pomiędzy trzema innymi miastami. Włodzisław jest w środku, na północ ma 12 kilometrów Rybnik, 12 kilometrów Jastrzębie i 20 kilometrów Racibórz. To jest najbardziej zaludniony teren, jakby na zbyt małej powierzchni mieszka bardzo dużo ludzi. To jest taki wdzięczny teren ewangelizacyjny, bo tam jest prawie 400 tysięcy ludzi w tych miastach, więc jest okej. Więc fajnie się tam pracuje. Natomiast są pewne kulturowe bariery. Polegają na przykład na tym, że Jastrzębie jest miastem ludzi przyjezdnych. Dla Ślązaków tak zwani gorole. Tu się używa takiego słowa? Nie. Nie. Nie, to u nas jest jednak ten prawdziwy Śląsk. Prawdziwy Śląsk jest u nas. Więc to są tak zwani gorole. Włodzisław z racji znowu pewnego trochę innego rozwoju. Dlaczego? Dlatego to miasto powstało w latach 50., 60., kiedy właściwie na polach zbudowano olbrzymie blokowiska dla ludzi, którzy przyjeżdżali do kopalni węgla kamiennego. I kiedy przyjedziecie do Jastrzębia, to ciekawą historią jest to, że to miasto na przykład nie ma rynku. Jest część Zdrój, która jest taką starszą częścią miasta, ale Jastrzębie nie ma rynku. Coś w stylu Nowa Huta w Krakowie, tak? Grubo. Bloki, 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 bloki. I głównie ludność napływowa. Ciekawostką... Aha, no i a teraz mamy Włodzisław. To jest ważne, co mówię, żebyście rozumieli te uwarunkowania. Włodzisław jest trochę wymieszany. Czyli tak, ludzie na Starówce to są typowi hanysi, mówią po śląsku, po niemiecku i po polsku. Osiedla mówią po polsku, bo to są gorole, czyli ludzie napływowi. A wszystkie miasteczka wokół znowu wszyscy mówią po śląsku. To, że tam wojny domowej nie ma, to jest prawdziwy cud. I jest Rybnik, który jest kompletnie miastem śląskim. Tam wszyscy mówią po śląsku, nieliczni mówią taką czystą polszczyzną i Rybnik jest stolicą regionu naszego. Nie jeździ się z Rybnika do Włodzisławia. A więc myśmy mieli grupę w Rybniku i bardzo trudno było nowym osobom powiedzieć, jedź do kościoła do Włodzisławia. To tak jakby, nie wiem, z jakiejś dzielnicy, jakby z centrum Warszawy mówić, jedziemy gdzie, Szymon? Na Pragę, tak? Do Marek, tak, tak, dokładnie. Jedziemy na nabożeństwo do Marek. No abstrakcja, to nie działa, tak? I tu jest podobnie, chociaż wielkością to są podobne tereny, to po prostu nie działa. I stwierdziliśmy, że nie będziemy to, o czym wspomniał tutaj przedmówca, nie będziemy tworzyli pewnych nienaturalnych pomysłów i rozwiązań, dlatego że Kościół raczej powinien szukać naturalnych rzeczy i na nich bazować, więc stwierdziliśmy, robimy Kościół w Rybniku. Było tam kilkanaście osób, niecałe takie dwie grupy domowe. Coś chcesz powiedzieć?
Nie.
Dobrze. O tych markach nocnych. I... Słuchajcie, no mamy grupę, tak? Będziecie mieli grupę, jest grupa. Na tyle ich może by było już, żeby coś zacząć robić, albo z drugiej strony widzimy, że jednak jest oczekiwanie na jakieś publiczne wydarzenia, że będzie jakieś nabożeństwo, że bardzo trudno już jest zapraszać kogoś na grupy, a z drugiej strony na tych grupach już jest na tyle ludzi, że można by było coś robić. No dobrze, więc jeśli weźmiemy te kilkanaście osób, z tego spróbujemy stworzyć jakiś team, jakąś obsługę, to nagle się okaże, że w trakcie nabożeństwa siedzących osób, bo jedni grają, jedni witają, będzie pięć osób. No trochę siara, tak? Dla pięciu osób przyprowadź kogoś nowego, a tu pięciu stoi, halleluja. O, Pan jest wielki, chwała Panu. Więc wpadliśmy na pomysł, uważam, genialny. Ponieważ mieliśmy kilkanaście grup domowych, powiedzieliśmy tym grupom tak, słuchajcie, od dzisiaj macie misję. Rano nie idziecie do Wodzisławia na nabożeństwo, tylko raz na miesiąc, raz na dwa miesiące jedna z grup domowych jedzie na nabożeństwo do Rybnika. Na początku to były dwie grupy, bo tych ludzi potrzeba było, żeby więcej pojechało. A ponieważ było kilkanaście grup, więc to nie było aż tak bardzo obciążające, więc powiedzmy raz na półtorej miesiąca, raz na dwa miesiące grupa ludzi jechała zamiast na poranne nabożeństwo, jechała na popołudniowe do Rybnika. Oczywiście niektórzy byli na tyle maniakami i kochają swój kościół, że byli na dwóch. Okej. No, ja rozumiem, ale oni tak lubieli. Oni tak lubieli, więc byli na dwóch. A propos, jak mój przyjaciel serdeczny wyemigrował do Anglii i poszedł na Hillsong, pierwszy raz, to jak przyszedł na pierwsze, to wyszedł na ostatnim.
Tak się wciągnął.
Mówi, cały dzień beczałem. Pan działał, on płakał. Pan działał. Więc poprosiliśmy grupy, żeby pojechała co robić? Sztuczny tłum. To natchnęło mnie, bo sobie myślę, przecież oni nie wystartują z pięcioma ludźmi na publicę, a nawet jak wystartują, to nikt nie przyjdzie, nikogo tam nie przyprowadzą. Drugi problem to był problem zespołu muzycznego. Oczywiście to wszystko jest możliwe, kiedy dokonacie zmiany wartości przed zmianą struktur, że ludziom coś przeskoczy w głowach, że oni są do czegoś więcej niż tylko przychodzenie do kościoła. Że oni mogą coś zrobić, żeby założyć drugi kościół. Więc porozmawiałem z naszym zespołem muzycznym, mówię, słuchajcie, jest taka wizja, że będziecie grali na dwóch nabożeństwach. Mówię, słuchajcie, to jest taki czat, my się przygotowujemy do tego, jak będą u nas dwa nabożeństwa. Więc trenujcie już teraz, że rano gracie w Wodzisławiu, jecie szybki obiad i do Rybnika. Słuchajcie, nie da się tego zrobić z ludźmi, którzy nie mają wartości królestwa. To jest po prostu niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że oni powiedzą, a ja w poniedziałek idę do pracy, a w ogóle chciałem zobaczyć małysza, bo skacze, a coś tam, ja po południu chciałbym być w domu, cały tydzień ciężko pracuję i tak dalej. Oczywiście w dużej części to było oparte o młodych ludzi, o ludzi dosyć dyspozycyjnych, natomiast no, byli też ludzie, którzy mieli normalne rodziny, normalnie pracowali i słuchajcie, oni zgodzili się to robić. Oni zgodzili się to robić. Rano grali w Wodzisławiu, wieczorem grali w Rybniku, a grupy domowe przyjeżdżały na nabożeństwo do Rybnika. I co się okazywało? Zaczęli przychodzić nowi ludzie, pojawiali się nowi muzycy. Oczywiście zasada była taka. Robimy deadline, czyli jeździmy przez rok. Nie w nieskończoność, a waszym obowiązkiem przez ten rok jest znaleźć sobie muzyków, nawrócić sobie ludzi, żeby po roku czasu można było trochę zluzować. I nie pamiętam, chyba półtorej roku ostatecznie jeździliśmy. Wcześniej zaczęły się wycofywać grupy. Najpierw jeździły dwie grupy, potem jeździła jedna grupa domowa, potem przestały już wcale jeździć, bo stwierdziliśmy, że przychodzi tyle ludzi, że nie ma żadnego problemu. I z Katowicami było podobnie. Z Katowicami było tak samo też, że na początku jeździły grupy, bo kiedy myśmy zaczynali nabożeństwa w Katowicach, to było około 20 osób. Więc musieliśmy dopakować trochę te niedzielne nabożeństwa poprzez nowych ludzi. A więc zobaczcie, potrzebujemy tutaj Kościoła Matki, który uchwyci tą wizję i zechce się zaangażować. Nie ma lepszej metody, jak korzystanie z zasobów matki. Jak rodzi się dzieciak, no to matka go karmi, tak? Tak powinno być. No ojciec raczej nie nakarmi. Chyba, że z butelki, tak. Ja karmiłem. To nie to samo. To nie to samo. To jest bardzo naturalne, że oddzielamy grupę ludzi. I wiecie, to też jest kwestia, że ten Kościół Matka musi się na pewne rzeczy zdecydować. Kiedy myśmy zakładali Kościół w Rybniku, myśmy wiedzieli, że w pewnym momencie my będziemy musieli nie tylko tych ludzi, którzy inaczej, że w pewnym momencie oddamy dużą część ludzi. Że to nie będzie trzech zwariowanych misjonarzy, którzy pojadą, tylko to będzie 30 osób, które będziemy musieli pewnego dnia oddać. A więc Kościół musi znowu też ta matka mieć zdrowe myślenie misyjne i tutaj jest wasze zadanie przekonać waszych liderów, waszych pastorów, waszych przełożonych, żeby się zaangażowali, żeby oddali trochę ludzi w imię wyższego celu. W imię wyższego celu. Jednak, wiecie, to nie jest proste, dlatego że kiedy oddajesz ludzi, to oddajesz kilka rzeczy. Oddajesz ludzkie zasoby. Czyli bardzo często w tej grupie są ludzie, na których opierałeś jakieś ważne rzeczy w twoim kościele. Pamiętam, kiedy Zibi Marzec w Krakowie założył kościół, to oni na początku pojechali w 6 osób od nas, czy 7. Też tak prawie pełnia. A potem zaczęli fajnie działać i nagle wszyscy sobie bzdurali, którzy kończyli liceum, że będą szli na studia do Krakowa. I myśmy wychowywali tych młodych, byli świetnymi muzykami, fajnie grali, fajnie głosili, fajnie prowadzili grupy, fajnie pracowali z młodzieżą i wszyscy jechali do Krakowa. No ale to jest niestety cena, którą Kościół misyjny musi zapłacić. A więc Kościół oddaje pewne zasoby ludzkie. Notabene po kilku latach stwierdziłem, że teraz ja będę miał kościół, do którego będą przyjeżdżali studenci i założyłem w Katowicach. Już miałem dosyć tego oddawania. Ale to takie motywacje. Oczywiście, to nie były takie z ducha. Były cielesne. Nie, to był bonus. A więc oddajemy pewne zasoby. Po drugie, inwestujemy pieniądze. Ponieważ kiedy zaczęliśmy pracę w Rybniku i w Katowicach, to żadna z tych grup nie była w stanie zapłacić kupy pieniędzy za to, żeby wynajmować fajny lokal. A więc przez rok w Katowicach płaciliśmy ponad 2000 co miesiąc za salę. Mogliśmy płacić 300 zł za salę w hotelu typu Późny Gierek. To też była w ogóle taka ciekawa sytuacja. Przyszliśmy w hotel Katowice, oglądamy salę, pytam babkę, no to ile ta sala by kosztowała? No... jakieś 300. Ja sobie myślę, jaka cena taka sala? Ale sobie myślę, no okej, te skruczostwo we mnie się odezwało, skąpstwo. Mówię, może być. Wyszedłem, zjechałem na dół, siadam do samochodu, rozmawiam tam z człowiekiem, który jest jednym z liderów w Katowicach. Mówię, Artur, to nie na naszą mentalność. My musimy inny hotel mieć. 200 metrów dalej jest hotel Kubus, który jest klasy Prestige. Poszliśmy tam, babka mówi 1000 zł za spotkanie. Ja mówię, proszę pani, dam pani 500. Ona mówi, pan oszalał. Mówi, żaden dyrektor mój nie zgodzi się, żeby za dwie sale duże zapłacić 500 zł. Ja mówię, niech pani zapyta. Babka za godzinę odzwoniła, mówi, no nie wiem czemu, ale się zgodzili. Ale to ciągle jest ponad 2000 co miesiąc. Żadna grupa tego nie zapłaci. Kościół Matka, który rozumie cenę rozwoju, mniej lub bardziej chętnie pokryje koszty związane z lokalem, z działalnością. Oczywiście to nie jest forever, bo my w pewnym momencie mówimy, słuchajcie, będzie was przybywało, musicie zacząć płacić za swoje tutaj atrakcje, więc musicie być coraz bardziej hojni i tak dalej. Ale w tej pierwszej fazie relacja, czy to zasilanie z Kościołem Matką jest absolutnie niezbędne. Tak to Pan Bóg konstruował, tak to było. Tak to się odbywało i tak najlepiej to się odbywa do dzisiaj. A więc mamy zasoby. Co jeszcze mamy dzięki dobrej relacji z Matką? Mamy inspirację i zachętę. Ja mówię oczywiście o obrazie idealnym, czyli moim. Żeby była jasność. Powiecie, pastorze, fajnie ci się mówi, ale u nas to i to. Ja mówię, jak ma być w tym sensie i jak da się zrobić. A więc kolejnym efektem takiego harmonijnego współdziałania jest inspiracja i zachęta dla liderów. Pamiętajcie, w pierwszej fazie nic tak bardzo nie boli, jak poczucie małości. Czyli zaczynamy coś i myślimy, jesteśmy tacy mali. A więc świadomość przynależenia do czegoś większego pomaga. A więc kiedy liderzy dostają doła i widzą, że są zniechęceni, mają możliwość brania udziału w spotkaniach pastorskich, liderskich, dzięki czemu doświadczają pozytywnej inspiracji i zachęty. Wiecie, jednym z największych niebezpieczeństw podczas procesu zakładania kościoła jest samotność, pozostawienie samemu sobie. No dobrze, no pomodlili się nawet o mnie, nawet zebrali 1000 złotych kolekty na nabożeństwie i wysłali mnie i nikt się o mnie nie troszczy. I ja to rozumiem. Ja to rozumiem, że mogą być takie głosy pośród was, dlatego że będziecie na pierwszej linii frontu i potrzebujecie kogoś, z kim będziecie w relacji, kto powie, stary, przyjdź na spotkanie, będziemy się inspirować, zachęcać, przyjedzie fajny mówca, bierz udział w spotkaniach liderów, posłuchamy, co ma do powiedzenia. A więc to jest kolejna rzecz, którą zyskujemy dzięki temu, że mamy relację z matką. A więc to jest jakby kolejna rzecz, o której warto powiedzieć. A więc to tak bardzo szybko, potrzebna wam jest relacja z Kościołem Matką. Jeśli nie macie takiej relacji, zróbcie wszystko, żeby ją mieć. Chwała Bogu za projekt 700 miast, ale on jest pewnym dopełnieniem większego obrazu. Więc musicie zrozumieć, że to jest pewna wisienka na torcie, pewien ekstra projekt, który możecie otrzymać, ale musicie stworzyć sobie zaplecze w lokalnym kościele, które dzień po dniu, tydzień po tygodniu będzie was wspierać. A więc kiedy wrócicie dzisiaj do domu, to w przyszłym tygodniu umówcie się na spotkanie ze swoim pastorem i ubłagajcie go. Nie mówcie na zasadzie, jestem wielki misjonarz, masz mi tu pomóc, bo to wkurza pastorów. Cwaniactwo, ale kiedy przyjdziesz, powiesz, proszę Cię, pomóż mi, może jeszcze tego nie czujesz, ale uchwyć to, co dla mnie jest ważne, potrzebuję przyjść do kogoś takiego jak Ty, kto stanie za mną, potrzebuję Ciebie i założę się, że na 90% większość z nich powie, dobra, wejdę to, ale jak Ty wchodzisz, na zasadzie, mam tu taki deal, chcę być misjonarzem, potrzebuję budżet, zespół, grupę domową, która będzie jeździć ze mną, to on powie, najlepiej dwie, powie, ale o co ci chodzi? Tak, samochód, tak, jakiegoś vana, żeby sprzęt można było zapakować. Wiecie, czasami te teorie misyjne ludzi są tak nadmuchane, a oni zamiast zacząć to, co Sławek powiedział, to jest niezwykle cenne. Nie patrzmy tego, co nie mamy. Dzisiaj mamy kościół, w którym jesteśmy członkami i z tych zasobów korzystajmy. Nie myślmy, gdybym miał coś tam. Pierwsze, co możesz zrobić, to po prostu skorzystać z zasobów Kościoła Matki. Jakieś pytania? No, słucham, mówcie. Tylko nie pytajcie, a co jeśli pastor nie coś tam? Bo to wiemy, nie? To musicie sobie z tym poradzić. Trzeba z tym jakoś żyć. I co? Dobrze. No to teraz zrobimy taki numer, że dobierzecie się 4-6 osób. Zróbcie jakieś takie małe grupy. No ja mówię poważnie. Co myślicie, że będziecie siedzieć? Ja będę 8 godzin do was mówił. 4-6 osób. Najlepiej w tych grupach, w których przyjechaliście, jeśli są takowe. Dobieramy się. Dobrze. Słuchajcie, jeżeli już jesteście dobrani, wybieracie kapitana, który będzie spisywał różne wasze złote myśli. I robimy, słuchajcie, praca zespołowa polega na tym, że spisujecie, czy próbujecie stworzyć plan nabożeństwa z rozpisaniem na poszczególne agendy tego nabożeństwa, czas trwania tych rzeczy oraz charakterystykę poszczególnej agendy, poszczególnego elementu nabożeństwa pod kątem niedzielne nabożeństwo ukierunkowane na niewierzących. Moje nabożeństwo, marzenie, nabożeństwo moich marzeń ukierunkowane na niewierzących. Zakładamy, że nabożeństwo zaczyna się godzinę przed nabożeństwem. Tak? Tak. Ponieważ nie mówimy o samym nabożeństwie typu muzyka, typu kazanie i macie na to 10 minut. Są pewne ogólne jakieś zasady, które należy przyjąć, czyli nabożeństwo na pewno nie może być przydługawe, tak? Musi być tak zwany flow, czyli z jednej części nabożeństwa powinniśmy przechodzić płynnie do drugiej części nabożeństwa. My na przykład zrobiliśmy tak, że my wyprowadziliśmy w ogóle ogłoszenia z nabożeństwa w tym sensie, że u nas ogłoszenia są przed nabożeństwem, czyli za 5:11 są ogłoszenia z bardzo prostej przyczyny. Gdzie byśmy je nie dali w trakcie nabożeństwa, zawsze coś nam rozbiją. Kiedy dawaliśmy je po uwielbieniu, wychodził facet i mówił fajnie, 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 a teraz będą ogłoszenia. No tak nie umieliśmy tego skleić z tym uwielbieniem. Kiedy wychodził po kazaniu, nie mogliśmy skleić chłopa z tym kazaniem. Więc stwierdziliśmy, że wyprowadzamy je przed same nabożeństwo, kończy gość ogłoszenia, w ogóle zaczyna się wszystko taką czołówką zapowiadającą, czołówką wideo zapowiadającą ogłoszenia. My akurat nie nagrywamy, dlatego że przy tym jest masę pracy, a teraz jesteśmy jakby, no mamy mniejsze moce przerobowe, więc leci tylko czołówka, że są ogłoszenia, wychodzi chłop, mówi te ogłoszenia, czy tam babeczka, kończy i w tym momencie dopiero zaczyna się nabożeństwo. Czyli zaczynamy to takim intrem specjalnym, które tam zachęca nas do uwielbienia, bla, bla, bla. I to intro zaczyna się o 11:00. Ogłoszenia zaczynają się za 5:00. Kończy się uwielbienie, które jest pół godziny. Potem wychodzi facet, który mówi kazanie. I oczywiście on też ma obowiązek krótko. Pamiętajcie, to wszystko musi płynąć. Nabożeństwa nie mogą być przegadane. To jest bardzo ważne. Wiele chrześcijańskich nabożeństw jest przegadane. Każdy, kto wyjdzie, musi się zrealizować. Prawda? Wychodzi ktoś powiedzieć prostą kwestię, ale on to zamiast powiedzieć krótko, to gada i gada i gada i męczy i gada. Nie. Tak samo, a wracając jeszcze do ogłoszeń, robimy tak, że ogłaszamy tylko rzeczy dotyczące całego Kościoła. Nie ogłaszamy ogłoszeń w stylu grupa cioci geni po nabożeństwie w kawiarence ma spotkanie dotyczące planowania następnych grup domowych. Ciocia genia ma 10 osób, niech sobie 10 SMS-ów wyśle, a nie zabiera nam czasu w trakcie nabożeństwa. Rozumiecie? A więc mówimy tylko o rzeczach, które dotyczą Kościoła jako całości, czy też dotyczą nowych osób. Ogłoszenia na początku dają jedną prostą rzecz. Po pierwsze, możemy już jakby przygotować w pewnym sensie nowych ludzi poprzez to, że ich przywitamy. Po drugie, możemy im opowiedzieć o rzeczach, które są dla nich ważne, jak opieka dla dzieci, prawda? Bo dobrze, żeby się dowiedzieli o tym przed nabożeństwem, bo u nas na przykład dzieci mają 1,5 godziny, więc nie mogliśmy im mówić w połowie, bo już pół godziny leci uwielbienie dla dzieci. Ale znowu, przyjmujemy zasadę, że nabożeństwo musi płynąć. Tak, zgadzacie się z tym? Że jedna część mówi w pewnym sensie musi wynikać z drugiej albo w jakiś bezpieczny sposób się z nią łączyć. Jednak pamiętajcie, tu sobie napisałem, nabożeństwo musi być zrozumiałe, musi płynąć, być płynne, musi być informujące, czyli informujemy o rzeczach, które mają miejsce w tym momencie, tak? Czasami wydarzą się rzeczy, których nie zaplanowaliśmy w tym sensie, że no nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. A więc wtedy, jeśli coś się wydarzyło, musimy poinformować, co miało miejsce. Słownictwo, jakiego używamy, to jest bardzo ważne. Pamiętam, kiedy robiliśmy transformację Kościoła, wziąłem wszystkich mówców na takie warsztaty i zaczęliśmy uczyć się mówić normalnym językiem. I wiecie, że nie potrafiliśmy mówić kazań? No bo jak zabierzesz cały ten dialekt chrześcijański, no to jak masz opisać słowo zbawienie? Kto wie, co znaczy zbawienie? Synonim.
Ratunek.
Ratunek. Jezus mnie uratował. Od czego? Od wiecznej kary. To zupełnie inaczej brzmi, niż Jezus mnie zbawił od wiecznej kary. Czy to znaczy to samo? Dokładnie to samo. Ale jest zrozumiałe. Nie używamy słów społeczność. To jest w ogóle jakaś akrobacja językowa. Mamy tu ze sobą społeczność. Jaką społeczność? To, gdyby to językoznawcy zajęli się tym stwierdzeniem, które jest używane, to beczka śmiechu. Po pierwsze, możemy być tutaj jako wspólnota, ale mamy tutaj ze sobą relacje, więzi. To zaczynamy, jest dla nas bardziej zrozumiałe. Mieliśmy... Tak. Jest społeczność ludzi wierzących, jest lokalna społeczność, czyli jakaś grupa ludzi, która jest zorganizowana wokół jakiegoś celu, zgromadzona wokół jakiegoś celu. To bardziej jest zadanie dla socjologów to rozmontować, o co chodzi z tą społecznością. Ale z punktu widzenia używania tego w kontekście więzi, czy relacji, czy jakiegoś kontaktu międzyludzkiego, nie jest to dosyć szczęśliwe użycie tego słowa. A więc chwała Bogu, bracia dzisiaj i siostry, mamy dzisiaj ze sobą dobrą społeczność. Co to znaczy? Co to znaczy? Społeczność. Dobrą karpę. No okej, okay, zapętliliśmy się. Albo stwierdzenia typu oddaj życie Jezusowi. Moi drodzy, my powielamy tyle różnych naleciałości chrześcijańskich, na przykład wzywanie do przodu ludzi. Czy w Biblii wzywano ludzi do przodu? To się wzięło z nabożeństw przebudzeniowych lat 50. i 60. w Ameryce, gdzie były olbrzymie krucjaty uzdrowieńcze i wzywano ludzi do przodu, żeby się z nimi modlić. To były czasy T.L. Osborna, o Boże, zapomniałem tych nazwisk. Nie, to nie ta epoka. To wcześniej było, ale chodzi mi o lata 50. w Ameryce XX wieku, prawda? William Branham, tak, wzywano ludzi, żeby się z nimi modlić, żeby w biblijny sposób kłaść na nich ręce i się modlić. I zielonoświątkowcy przejęli ten zwyczaj i tak jakby praktykujemy to do dnia dzisiejszego. Nie mówię, że to jest złe, ale czasami po prostu warto się zastanowić, czy trzeba wzywać ludzi do przodu, żeby się ludzie nawrócili, czy mogą się nawrócić w ławce i tą sprawę załatwić między sobą a Bogiem, a będą mieli jeszcze tysiące okazji, żeby zamanifestować swoją wiarę publicznie. Natomiast chociaż mówię, tu też jest pewna wrażliwość potrzebna, a więc słowo wrażliwość też jest ważne, żeby zastanowić się znowu, co myśli ryba, kiedy ja do niej mówię. Tak, mamy tu ze sobą społeczność. Ja do dzisiaj pamiętam historię, kiedy mamy właśnie w kościele tak zwany kurs duchowych rodziców. Jest to kurs dla osób, które... taki kurs podstawowego duszpasterstwa i podstawowego dzielenia się Ewangelią, czyli zachęcamy ludzi, żeby składali świadectwo, czy opowiadali znowu, składanie świadectwa. No to jest hicior. Jak to można powiedzieć inaczej? Opowiedzieć historię swoją. Znacznie lepiej. Prawda? A więc mamy kurs, na którym uczymy ludzi, aby mówili w prosty, zrozumiały sposób swoją historię, a potem, aby uczyli się opiekować ludźmi, którzy nawracają się na skutek dzielenia się tą właśnie swoją historią. I opowiadałem na temat języka, jakiego używamy i pewna pani, która brała udział w tym kursie, mówi tak, a ja zgadzam się z pastorem, że to jest ważne i opowiada historię. Mówi, ja przez lata, mówi, tak jak mi wychowano w zborze, tak, to już była starsza osoba, mówi, mówię do swojej sąsiadki, mówię, Mariola, ty musisz oddać swoje życie Jezusowi, a ona mówi, nie mogę, mam trójkę dzieci. Powiedzcie mi, co ona zrozumiała. Że ma się zabić chyba, tak? Za wiarę, jakiś dżihad, tak, miał zostać zrobiony. Ona mówi, nie mogę, mam trójkę dzieci. I ona była całkiem serio przekonana, jakby, że ona coś ma zrobić ze swoim życiem. Ona mówi, oddać życie Jezusowi. Nie mogę, mam trójkę dzieci. Kilim, katastrofa, tak? Albo ten taki przykład, nie wiem na ile on jest prawdziwy, ale gdzieś to wyczytałem, jak australijscy misjonarze pojechali do nowozelandzkich pasterzy i rozpoczęli nabożeństwo pieśnią obmyci krwią baranka. Do pasterzy nowozelandzkich zaczynać obmyci krwią baranka, to jest niezła jazda. To co to znaczy? Że zaraz zabijemy parę baranów i się obmyjemy tą krwią. Prawda? My nie myślimy w tych kategoriach. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy przesiąknięci pewną minikulturą, mikrokulturą naszych społeczności. Jesteśmy przesiąknięci pewnym językiem, który zupełnie nic nie znaczy, albo odwrotnie, coś innego znaczy. Przyjąć Jezusa, wiecie o tym, dla katolika znaczy pójść do komunii. Pójść do komunii. Byłem dzisiaj w komunii. Czy nie możemy... bardzo często robię tak, że mówię w ten sposób, czy chciałbyś dzisiaj rozpocząć proces pogłębienia swojej wiary poprzez to, to i to. Kiedy mówisz katolikowi, że on nie wierzy, to on jest w stanie cię pobić za to. Przecież on wierzy. Jak ja jestem niewierzący? Jaki niewierzący? Ochrzczony, bierzmowany, jaki ja niewierzący? Więc musisz mu wytłumaczyć, okej, w pewnym sensie intelektualnie wierzysz, ale być może twoja wiara jest dosyć płytka. A to zgoda. To zgoda. A więc musimy się zastanowić, co my pleciemy czasami z tych kazalnic. Prawda? Czy nasi odbiorcy, nawet kościelni, u mnie w kościele ludzie już wychowani w tej nowej kulturze, ja już pomijam, że czasami im się zapomni i mówią do mnie, proszę Pana. I te proszę Pana mi jakoś tak...
Mówisz, Pan jest tylko jeden.
Pan jest tylko jeden, tak. Moja córka była na jednym z kongresów chrześcijańskich, która wychowała się w domu chrześcijańskim i taka sfrustrowana wraca do domu i mówi, tatuś, ale ja kompletnie nie rozumiałem, co ten pastor mówił. Dziewczyna czyta Biblię, modli się, jest nawrócona i nie rozumiała, co było do niej mówione, dlatego że mówca był nasączony tym zlepkiem różnych pojęć biblijnych i nie zadał sobie trudu, żeby powiedzieć to tak, żeby ludzie tacy nieuformowani według tej kultury to zrozumieli. A to jest bardzo trudne zadanie, przynajmniej w początkowej fazie. To jest pewne wyzwanie, a więc zastanówmy się, co my mówimy. Oczywiście są pewne pojęcia, których nie da się zastąpić jakimś synonimem i wtedy trzeba to opisać, opowiedzieć to ludziom, prawda? Namaszczenie. Co to jest namaszczenie? Nawet chrześcijanie nie wiedzą, bo każdy ma inną definicję, tak? Namaszczenie. Co to jest namaszczenie? Namaścili mnie olejem rzepakowym, tak? No tak to rozumieją, no namaścić kogoś, czyli nas wysmarować czym jakąś lepistą, lepiącą substancją, tak? No rozumiecie trochę teraz bardziej, że to nie jest tak że to nie jest nieważne, co my mówimy, albo o czym my nauczamy, czyli właśnie nauczanie, czyli to life applications, czyli do zastosowania w życiu. Prawda? Przeciętnego człowieka, nawet chrześcijanina, niespecjalnie obchodzą zawiłości teologiczne. Odkryłem, że im bardziej zawiły teolog, tym mniej z niego pożytku. Tym mniej zrozumiały on jest sam. Przeciętny człowiek poszukuje odpowiedzi na jedno pytanie. Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Naprawdę. Naprawdę. To nas często interesują takie różne smaczki, zawiłości. Tak? Przeciętny człowiek, który przychodzi do kościoła, potrzebuje odpowiedzi, jak żyć. I my mamy te odpowiedzi. To nie jest tak, że my musimy coś wymyślać. My mamy te odpowiedzi. Bardzo mi się podobało to, co powiedział Kuba, że nasze zwiastowanie musi być praktyczne, ale też chrystocentryczne. Dlatego, że nie możemy, z jednej strony Biblia, to jest moje osobiste zdanie, możecie się z nim nie zgadzać. Pamiętajmy, że Biblia jest praktyczna, ale my nie tworzymy Buena Vista Social Club. Kościół nie jest klubem socjalnym. Wiecie, o co chodzi, że kiedy z nauczania chrześcijańskiego wyprowadzimy Chrystusa, zostaje nam zbiór kodeksów mądrości życiowych, które nie mają mocy. Tak, lekcja motywacyjna. Możesz pójść, mam przyjaciół, ludzi, którzy nawet piszą książki i są świetnymi polskimi motywatorami i oni nauczają tego samego, co ja w wielu przypadkach, tylko bez Jezusa. Zresztą cała rozmowa, całe poznanie tych ludzi zaczęło się od tego, że Moi znajomi nienawróceni wiedzieli, że jestem pastorem, a robili takie szkolenie, nie wiem, taki event z jakimiś tam guru motywacyjnymi. Mówię, może będziesz chciał przyjść. Ja mówię, przyjdę. Facet mówił świetnie, fajny gość, pisze książki, podchodzi do mnie, mówi, słyszałem, że jesteś pastorem. A ja mówię tak, a on mówi, ale wiesz, że moim największym autorytetem jest Maxwell. A ja mówię, super. Jakby znał całą historię Maxwella i dużo korzystał jakby z jego książek. No i tak się nawiązała ta nasza relacja, do dzisiaj piszemy, tam korespondujemy. Ale oni robią dokładnie to samo. Motywują ludzi do lepszego życia, do osiągania sukcesów, tylko bez Chrystusa. I kiedy my wybieramy Chrystusa z naszego przekazu, zamieniamy Kościół w pewien socjalny klub czy osiedlowy klub, w którym, Buena Vista Social Club, można fajnie sobie pograć pewne kubańskie melodie, tak? I mieć ze sobą dobry czas. To nie to. Pamiętajcie, to takie, wiecie, trochę z Driscolla, nie? Tak trzeba trochę być radykalny, więc nie rzucaj na fejsa. Buena Vista Social Club. Mogę ci to podyktować, jak chcesz. Nie wyciągajcie Chrystusa ze swojego przekazu. Jak bardzo nie byłby on relewantny, nowoczesny, wszystko kręci się wokół osoby Pana Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. Że kiedy uczymy mądrości zawartych w Biblii, mądrości życiowych, to i tak na końcu dnia musisz powiedzieć, że to się uda tylko wtedy, kiedy będzie Jezus twoim Panem, Zbawicielem i będziesz się poruszał w łasce Bożej. To tylko wtedy działa. Come on, bro. Amen. Aha, dobrze. To nie działa dlatego, że my tutaj się wyuczymy jakichś takich bardzo głębokich myśli, mądrości życiowych. Facebook jest pełen różnych mądrości życiowych, tylko ludzie zapominają, że to fajnie brzmi, nie zawsze działa. Bo gdyby działało, nie potrzeba byłoby Jezusa. Gdyby wszystkie mądrości życiowe działały bez Zbawiciela, świat dzisiaj byłby doskonały. A więc ludzie biorą, często kościoły popełniają ten błąd, w imię właśnie tworzenia jakiegoś klubu socjalnego wybierają osobę Jezusa, ale to nie działa. To nie działa. A więc pamiętajmy, aby to, co mówimy, było zrozumiałe, ale żeby ciągle chrystocentryczne. O, chrystocentryczne, bardzo chrystocentryczne i wtedy to będzie działać. Wtedy to będzie działać, to, co robimy. Co jeszcze? Uważam, że nabożeństwo powinno jednak być dynamiczne, ale nie obłąkane. O. Nie latamy, wężyka nie robimy, pamiętajcie. Pociąg może być. Zdarzają się takie nabożeństwa, nie chcę tutaj mówić, chyba w Warszawie nawet kilka razy się odbywały takie, gdzie wierzący wężykami w trakcie nabożeństwa sobie, wiecie mnie, że jak ktoś by mi kazał taki wężyk robić, to ja bym się spalił ze wstydu. Cała moja dostojność pastorska by po prostu legła, jakbym musiał, a może tak Pan Bóg działa, ja nie wiem, ale na pewno to przeraża nowe osoby, przychodzą do kościoła, a tam wężyk zasuwają, tak? Wiecie, o czym ja mówię, tak? Jak na weselach. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Unikajmy, posłuchajcie. Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, konfrontował ludzi poprzez to, że czasami dopuszczał do gorszących sytuacji, w których ludzie się gorszyli. Ale unikajmy sytuacji, w których my wywołujemy zgorszenie ze względu na brak mądrości. Apostoł Paweł mówi tak, jeśli przyjdą ludzie z zewnątrz, a będziecie wszyscy językami mówili, czyż nie powiedzą, że szalejecie. A więc jednak zalecał pewną chłodną głowę. Prawda? Jednak zalecał, że... Co? Co powiedziałeś? Nie wiem. Ktoś powiedział amen, ale w złym momencie, wydaje mi się. Aha. To jak baptysta, to w dobrym. Moi mili, pamiętajcie, zostawmy zgorszenia Panu Bogu. W tym sensie, że Bóg czasami nas gorszy, ale to Jemu zostawmy. Niech On pluje w oczy ślepym, tak? Ale my nie doprowadzajmy do zgorszeń z powodu braku mądrości. Dlatego, że tak jak mówię, apostoł Paweł zalecał jednak pewną publiczną powściągliwość. i przestrzegał wierzących przed tym, aby inni o nich nie mówili, że pogłupieli wszyscy. No tak. A my jesteśmy z tego dumni, że nas nazywają, że myśmy pogłupieli, tak? Czyli dzisiaj, zobaczcie, głupota stała się wartością w kręgach charyzmatycznych. No, naprawdę. Czasami Bóg będzie dopuszczał zgorszenia, to prawda. Ale przede wszystkim, gdzie Bóg do... W dwóch obszarach Bóg dopuszcza nasze obruszenie. To będę miał taki cykl, więc już się przygotowuję. Bóg, kiedy doprowadza do zgorszeń, kiedy my się gorszymy, to po pierwsze chce pokazać stan naszego serca. Czyli kiedy czymś się obruszamy, czyli jest w nas tak zwane święte oburzenie. Znowu, Facebook jest dobrą szkołą. Tam często jest gender. Jestem oburzony. No i co z tego? To nic nie zmieni. To nic nie zmieni, że jesteś oburzony. Ja też jestem oburzony, ale pamiętajcie, pierwsi chrześcijanie nie mieli Facebooka, nie mieli środków masowego przekazu, nie oburzali się tak często, a zmienili świat. My się oburzamy, ale nic nie zmieniamy. Petycja taka, petycja siaka. Pierwsi chrześcijanie nie pisali petycji, głosili Ewangelię. Kiedy zmienisz całe środowiska, nie będzie problemu gender. Tak? Ponieważ ludzie będą zmienieni, będą myśleli inaczej. A my chcemy znowu coś zakazać, wierząc, że to rozwiąże problem. Czy to, że homoseksualizm byłby karalny, rozwiąże problem homoseksualizmu? Nie. To tylko sprowadzi do podziemia. Wzmocni. Wzmocni. Ja nie chcę, żebyście teraz pomyśleli, że jestem jakiś taki, wiecie, progejowski. Nie to chcę powiedzieć. Easy. Ale chcę powiedzieć, że chrześcijanie pierwszych wieków głosili Ewangelię, aby zmieniać całe społeczeństwa, a dzięki temu zmieniali świat. A więc znowu wracając, że musi naszej działalności musi towarzyszyć mądrość i rozwaga, która nie wyklucza wcale wiary. Często jest tak, że asekuranctwo jest nazwane rozwagą. My jesteśmy rozważni. My się nie rzucamy z motyką na słońce, znamy realia polskie, nie będziemy tego zmieniać, jesteśmy realistami. Gdyby Jezus był realistą, nigdy byśmy tu już nie siedzielibyśmy tutaj. Bo akurat on wszedł w środowisko, Biblia mówi, że... Historia Biblii czy starożytności potwierdza, czy mówi, że 400 lat Bóg nic nie powiedział do narodzenia Chrystusa już. Ostatnia księga została napisana 400 lat przed narodzeniem Chrystusa. Jest napisane, że to był moment największej ciemności, czyli przed najtrudniejszym momencie i on nie zastanawiał się, Boże, Ojcze, jestem realistą, nie za wiele tuś działamy. Ciężkie czasy. A więc nie mylmy asekuranstwa z mądrością, ale postępujmy mądrze, konstruując nasze nabożeństwa, w których mądrość nie wyklucza wiary. Mądrość nie wyklucza wiary. A więc kiedykolwiek coś robimy, to znowu wracam do tego słownictwa, do tego zrozumienia, do tego, aby to też było dynamiczne, aby te rzeczy z jednej strony były nacechowane wiarą, a z drugiej strony rozwagą. Jeśli przeciętny człowiek nie jest w stanie półtorej godziny wytrzymać śpiewając piosenki, to dlaczego miałby to uczynić w kościele? Problem polega, to jest bardzo ważne, o czym chciałbym powiedzieć przed przerwą, nie miejcie mentalności, żeby na jednym nabożeństwie załatwić wszystko. Czyli mieć nabożeństwo uwielbieniowe, za każdym razem nabożeństwo uzdrowieńcze i za każdym razem nabożeństwo nauczające. Jeśli chcecie mieć nabożeństwo uwielbieniowe, zróbcie je w inny dzień i nazwijcie je wieczór uwielbienia i ludzie, którzy przyjdą, wiedzą, że to będzie trwało 2 godziny, 2,5 max i koniec. Ale nie zrobimy na jednym nabożeństwie wszystkiego. Nie jesteśmy w stanie na każdym nabożeństwie modlić się o chorych. Czasami tak, czasami nie. Nie jesteśmy na każdym nabożeństwie, nie wiem, czego tam, no wymyślcie jeszcze. Nie jesteśmy w stanie na nabożeństwie mieć relacji. Tak? Nie czarujmy się. Kiedy będziecie mieli kościół 200 osób, nie zbudujecie relacji w kościele podczas niedzielnego spotkania. Choćbyście, nie wiem, zrobili mega ucztę po nabożeństwie, to i tak ludzie tylko zjedzą i pójdą. Ponieważ relacja to jest coś więcej niż tylko bycie ze sobą razem po nabożeństwie. A więc nie próbujmy na jednym spotkaniu załatwić wszystkich aktywności Kościoła. Z drugiej strony, kiedy zaczniecie mieć Kościół, odniosę się do tego, co powiedzieliśmy wczoraj, nie próbujmy robić wszystkiego i nie próbujmy zajmować ludziom całego życia w Kościele. W poniedziałek to, we wtorek tamto, w środę siamto, owamto. A gdzie jest czas dla rodziny, gdzie jest czas dla naszego oikos, czyli ludzi spoza Kościoła? Jak codziennie coś mam. Ja kiedy mówię, że w tygodniu mam niewiele, to mam takie poczucie winy, bo wszyscy aktywni pastorzy nam mówią, no jak nie masz? No nie mam. Ja chcę, żeby ludzie przychodzili na grupy i żeby siedzieli w domu i ewangelizowali. Po co oni mają siedzieć cały czas w kościele? Niech idą na zewnątrz. Niech będą w swoich zakładach pracy, tam gdzie pracują, tam gdzie spędzają najwięcej. 8 godzin każdego dnia jesteś w pracy, więc nie możesz lekceważyć tego, że to jest największe miejsce twojego wpływu. Tymczasem my ciągle mówimy, przyjdź gdzieś tam, żeby coś tam. Prawda? Niedzielne nabożeństwo to już jest świętowanie, to jest kończenie pewnego procesu także. To, co Sławek mówił. Zachęcamy, inspirujemy i kiedy dusza i serce człowieka są otwarte, przyprowadzamy go w niedzielę, żeby tam był ten klik. Ale czasami nie przyprowadzicie go, bo czasami ktoś się nawróci po prostu wracając z tobą samochodem do domu po pracy. Natomiast musi mieć wierzący, zwykły wierzący komfort, że kiedy przyprowadzi człowieka do kościoła, będzie top. Na miarę waszych możliwości będzie top, czyli będzie jakość. Prawda? Dobrze, przerwa.